Nie wiem, co to poezja. Dobry wieczór Państwu. Kolejny raz będziemy się wspólnie zastanawiać nad tym, czym tak naprawdę jest poezja i skąd się bierze jej moc. Naszym dzisiejszym gościem będzie pani Elżbieta Żukrowska, poetka, pisarka, która w swoich utworach obdarza nas dobrocią serca, dzieląc się z nami tym, co uważa, że jest godne pochylenia, zastanowienia, po prostu godne uwagi. Dobry wieczór, pani Elżbieto. Miło nam panią gościć w programie Nie wiem, co to poezja.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Szykując się do naszego spotkania, rozmawiałyśmy o początkach pani twórczości. Tej jeszcze nieporadnej, ale już dla pani bardzo ważnej, bo spełniała ona ogromną rolę w życiu małej dziewczynki, którą kiedyś pani była. Proszę nam opowiedzieć o swoich tych najwcześniejszych literackich próbach.
Żyłam w otoczeniu książek i moim jedynym wielkim marzeniem było pisać. Pisać, pisać, ale to wielkimi literami, pisać. Z tym, że nie miałam pojęcia, jak się do tego zabrać, a bardzo wcześnie nauczyłam się pisać i prawie natychmiast zaczęłam coś tam tworzyć. Tak, także to było bardzo, bardzo szybko, bardzo. Te wszystkie moje próby były potrzebne, pomimo że na przykład rodzeństwo się ze mnie wyśmiewało, bo powstał taki, zaczęłam pisać takie opowiadanko pod tytułem Niebieski jeleń. To taka dygresja. Moja mama miała bardzo czarne włosy i w blasku słońca te włosy były aż niebieskie. I stąd się wziął ten niebieski jeleń u mnie, a byłam świeżo po lekturze Rogasia z Doliny Roztoki. No i tak właśnie to się tam zaczęło. Później pisałam bardzo dużo prozy, bardzo dużo. To wszystko było do wywalenia, no bo przecież to było nieporadne i takie bzdurne. Ale to było potrzebne, bo to kształtowało już mój charakter.
To do wierszy zaraz przyjdziemy. Poprosimy pierw o taką krótką próbkę. Jak to z tymi wierszami pani sobie radzi?
Jeden z pierwszych moich wierszy mogę przeczytać?
Bardzo chętnie posłuchamy.
Wiosna w sercu. Słońce mi się dzisiaj jasne ukłoniło. Słonecznikiem spadło wprost pod moje stopy. Zaśmiało się radośnie, śmiechem zakrztusiło i na błękit nieba uciekło z powrotem. Firmament aż się zachwiał, gdy wróciły ptaki. Kaczeńcem świat rozmaił w radosnym śpiewaniu. Rozpachniał czeremchą, uczerwienił maki. Serce rozkołysał w nowym miłowaniu. Idąc ku tobie, nie wiedziałam jeszcze, ile tej miłości już we mnie zastaniesz, a ile tylko na miłość czekania, gotowości mojej do brania, dawania, tęsknoty mojej, ciebie przeczuwania i tego niezwykłego w moim sercu grania.
Pani Elżbieto, nie prowadziłam badań żadnych, ale tak intuicyjnie wyczuwam, że jest więcej poetów wśród prozaików niż prozaików wśród poetów. Proszę mi teraz powiedzieć, jak to się stało, że na początku zajmowała się pani prozą, a potem wierszami. Czy to ten wiersz, który pani nam przeczytała, to wiąże się z jakimś pierwszym uczuciem, które sprawiło, że musiała pani szybko wykrzyczeć tą swoją miłość?
O, ten wiersz, który przeczytałam, to jest taki radosny wiersz, ale tutaj chodziło, trafił mi się taki Gigi Amoroso.
Czasem się nam tacy trafiają, tak, to prawda.
Który był ze mną przez wakacje, w tym sensie, że tam byliśmy razem na kilku zabawach i że odwiedzał mnie w domu, no ale później żeśmy się rozstali. I w wyniku tego była taki rodzaj rozpaczy był, ponieważ on, ten chłopak został zmuszony do tego, żeby zapomnieć o mnie. Tam jakieś dziecko było w drodze już.
A, no życie się swoimi tak. prawami rządzi, prawda? Tak, tak.
No i przysłał mi jakiś list, ale moja mama była czujna i ten list nieotwierany wylądował w piecu. W kuchni. W palenisku. Ja nie pamiętam tego wiersza, jaki wtedy napisałam, ale pamiętam do dziś jego końcówkę.
Poprosimy.
Pierwszy list, czyli ostatni, nie wie nic, tylko łza, łza za łzą, spod zaciśniętych mocno powiek. Tak, to przetrwało w mojej pamięci, bo do dzisiaj uważam, że to jest bardzo zgrabna fraza.
Bardzo ładna, rzeczywiście. No, ale też mówi o tym, że uczucie musiało być bardzo gorące.
Ach, tam nie wiem, czy to było no, takie gorące, raczej było...
Młodzieńcze. Młodzieńcze, tak. Nazwijmy je, tak, prawda? Dobrze. Tak. No, młodzieńcze wiersze to łatwo pisać, bo no wiadomo, młodość rządzi się swoimi prawami. Zawsze tym młodym ludziom jakby więcej wolno, ale proszę mi powiedzieć, jak sobie radzi kobieta, która musi spełniać wszystkie swoje, teraz się to mówi modnie, powinności, obowiązki, jakie płeć na nią nakłada, czyli zajmować się domem, dziećmi, mężem, bardzo często też pracą zarobkową. I w tym wszystkim powinna się jeszcze spełnić, poczuć satysfakcję z tego, że zrobiła coś, co grało w jej duszy. Jak to się dzieje, że zapomina się na chwilę o codziennej gonitwie, odcina się od rodziny, siada się i pisze? Proszę powiedzieć, jak to w Pani przypadku było? Bo wiem, że pisała Pani nawet wtedy, kiedy tych obowiązków miała Pani sporo.
Pisałam, tak, to prawda. Pisałam, no jak to powiedzieć? Ja to nawet, nie, to jest ciężko wytłumaczyć. Bo tak jak ktoś jest głodny i musi zjeść, tak samo ja musiałam pisać. Tu nie było mowy o tym, żeby nie pisać. Tego się nie dało. A skąd wziąć czas? A od czego noce?
Aha, czyli zarywała Pani noce.
No oczywiście, oczywiście. Z tym, że jednocześnie bardzo dużo czytałam. Czytałam i pisałam, pisałam i czytałam. Bardzo dużo czytałam, bo no tak już w tym domu zawsze były książki, tak i później przez całe moje życie książki, książki, książki. I po dzisiejszy dzień czytam i piszę. Piszę i czytam. To jest nierozerwalne.
Ponieważ ja zawsze szukam jakichś takich wspólnych cech z moimi bohaterami audycji, to muszę powiedzieć Pani, że ja również tak robię, że czytam i piszę. Czytam i piszę. I to robię tak od dziecka do dnia dzisiejszego. Wydaje mi się, że to dobra cecha, bo przez to poznajemy i świat, i lepiej siebie. A to jest trudna sztuka, poznać samego siebie.
Staram się czytać dobre książki, ale muszę Pani powiedzieć, muszę Państwu powiedzieć, że pisarz więcej się uczy na złych książkach.
O! To bardzo pięknie Pani powiedziała, widzi bo Pani. Ja też tak uważam.
Dostrzega te wszystkie błędy, których później może w swoich powieściach unikać.
No jesteśmy no, ale tego samego
nie mamy
zdania.
Mówić o poezji, a nie o pisarstwie.
To ja poproszę wiersz w takim razie, dobrze?
To ja jeszcze taki zabawny wierszyk, też młodzieńczy.
Prosimy bardzo.
Z tego czasu, kiedy miałam 16 lat, w zajęczym szczawiu i znowu wiosna, w wysokich kaloszach idę łąką zalaną wodą wrzącą od kaczeńców. To nie tu. Ledwie, w ledwie rozwijających się pączkach brzozy szukam i nie znajduję, choć lepkie są od soku. To nie tu. Pod czeremchami, które jeszcze wonią nie uwodzą, szukam, dotykam dłonią. To nie tu. Zgubiłam cię zeszłej wiosny. W miękkim posłaniu zajęczego szczawiu całowałeś z brzuszącymi ustami bez końca. Aż zapomniałam, kim jesteś. Aż zapomniałam, kim jestem. Gubiłam cię w zajęczym szczawiu, jak szpilkę do włosów.
Bardzo piękny wiersz, naprawdę piękne początki. Ja chciałam powiedzieć, że właściwie tak w roli poetki to przedstawiła się pani czytelnikom dopiero w 2011 roku. I od tej pory prezentuje pani swoją twórczość zarówno na stronie facebookowej, jak i na swoim blogu. Proszę podać nazwę blogu.
O, zapomniałam, jak się mój blog nazywa. Myślę sobie trzy kropeczki.
O, myślę sobie trzy kropeczki. Tak. Jak to się stało, że się pani tak otworzyła z tą poezją? No bo tak jak mówimy, bardziej pani jednak woli pisać prozą. Jak to się stało, że ta poezja tak w pani jakby wybuchła?
Otworzyłam konto na Facebooku i tam poznałam kilka grup poetyckich. I zaczęto mnie namawiać, żebym pokazała, bo tam komuś telefonicznie powiedziałam, że piszę i ta osoba namawiała mnie, żebym pokazała te wiersze. Ja się bardzo wstydziłam, bardzo. Był taki Zbyszek Murawski w tej grupie i on też później naciskał, żebym coś tam pokazała. No i wreszcie się odważyłam. Odważyłam się i no strasznie się bałam, strasznie się wstydziłam. Bo proszę Państwa, każdy wiersz to jest obnażanie się. To jest pokazywanie swojej duszy. To nie jest tak, że ja... No oczywiście, że są wiersze tylko o przyrodzie, powiedzmy. No to tamtej duszy nie ma. Ale też jest w pewnym sensie pokazywanie, jak ja na tą przyrodę patrzę. Kiedyś pamiętam, strasznie się zdenerwowałam na jakiejś dziewczę na Facebooku, bo ona napisała, że jej skowronek w krzakach śpiewał. Nie słowik, tylko skowronek. No, także to tak trzeba...
Przyrodę trzeba też znać, tak, wiedzieć. Tak. No i niestety wiersz musi też, mimo swoich metafor, w jakiś sposób odnosić się do realiów życia, prawda?
Tak, tak, nie można głupot pisać, bo to się wyłapuje, to ludzie widzą, czytają. A jest wiele osób, które no, dotarły do mnie takie sygnały, że moje wiersze odpowiadają dosyć dużej grupie ludzi właśnie przez to, że nie używam wymyślnych słów, że mój język jest bardzo zwyczajny, codzienny, że nie...
Ale ja tu wtrącę, on jest może zwyczajny, codzienny, ale broń Boże nie jest ubogi, broń Boże nie jest prosty. Pani wiersze są bardzo refleksyjne i bardzo pięknie zbudowane. To nie jest taka tam rymowanka. Naprawdę ja bardzo dużo czytałam pani wierszy i jestem pełna uznania.
Piszę różne wiersze. Piszę i białe wiersze, i wiersze rymowane. Starałam się przez długi czas, żeby nauczyć się pisać sonety, villanelle, strofę spencerowską, żeby to opanować. 13-zgłoskowiec, 12-zgłoskowiec. Ale później doszłam do wniosku, że mi to jest niepotrzebne. Że ja mam pisać to, co mi w duszy gra, a nie to, że ja muszę pod przymusem coś napisać. Ale umieć chcę, umieć chcę. I ja bym teraz może zaprezentowała
taki wierszyk. Bardzo poprosimy.
Taki wierszyk biały, króciutki. Miłość nie ma kształtu, zapachu, nawet cienia. Kiedy jednak patrzę na ciebie, to wiem, jesteś moją miłością. Ten wierszyk nie miał tytułu. Bardzo. Jeszcze jeden wierszyk bez tytułu.
I prosimy również.
Też taki króciutki. Błyskawica oślepia tak, że nie czujesz bólu. On przychodzi później, po sekundzie, może już po 5 latach. Wtedy już wiesz, że z twego serca pozostała garsteczka popiołu.
No bardzo piękne, naprawdę piękne. Proszę nam w takim razie powiedzieć, jak to się stało, że z tych prawie 5000 wierszy, jak pani mi kiedyś powiedziała,
no tak,
zaczęły powstawać...
Przepraszam, przerwę, koniecznie przerwę. Muszę powiedzieć, proszę pani, fotograf robi setkę zdjęć i z tej setki wybiera może 5, może 10. Tak samo jest z wierszami. Ja zapisuję na blogu wszystkie wiersze, ale tych dobrych też jest tak malutko. Może 10%. Więc to trzeba tak.
No tak niestety jest ze sztuką, że my, prawda, poszukujemy, dokonujemy różnych prób. One są już w jakiś sposób atrakcyjne dla odbiorcy, ale my dążymy do tej doskonałości, prawda? Artysta chce, żeby to dzieło było całkowicie skończone i niepowtarzalne. No i tych wielkich dzieł no, zdarza się jednak dużo mniej, ale to jest prawidłowość, to nie tylko u pani, to u wszystkich artystów tak właśnie jest. Ale mnogość tych wierszy jednak jest imponująca. Proszę mi więc powiedzieć, jak to się stało, że zostały one zebrane w 4 tomikach. Ja wymienię tutaj tytuły Lira, Lutnia, wiersze szaro-złote, Przyjaciołom wiersze szaro-złote. Proszę tak pokrótce nam te tomiki przybliżyć.
Moim sponsorem pierwszego tomiku była moja siostra. I ona, zresztą malarka, i tu się pochwalę jeszcze, że ona nawet...
A to potem porozmawiamy o pani siostrze bliżej, dobrze? Za chwilę.
Dobrze. A teraz ja nie pamiętam już pytania.
O tomikach proszę nam trochę opowiedzieć.
Więc ona zachęciła mnie do tego. Ona zachęciła, ona sponsorowała pierwszy tomik, ona czytała moje wiersze i poprawiała je. Była takim dobrym duchem. Tu za często używasz takiego sformułowania, tam innego. Ten wiersz zbyt smutnie się kończy, zmień to. Ludzie chcą radości, nie chcą smutków. No i ja się stosowałam do tego, tak. Tak, dla mnie to były bardzo cenne porady. Kiedy ona zmarła, to taka poczułam się osierocona.
I składała pani te w jakiś taki, jakby to powiedzieć, określone tematy, wierszy, czy po prostu tak, jak się one gdzieś tam pani ułożyły, tak szły do tych tomików, czy zwłaszcza...
Nie. Była segregacja. Ja już dzisiaj nie pamiętam, jak to szło, bo to był 2012 rok, ukazanie się pierwszego tomiku, także to już dosyć dawno temu. Wiem, że moja siostra dokonywała wyboru i ona tam jeszcze sugerowała pewne zmiany. W większości wypadków ja przystawałam na te zmiany, bo to były mądre, to było przemyślane, także to, a ja byłam bardzo świeżym wtedy
poetą. Nazwijmy to poetą.
Wcześniej było na to słowo, dużo za wcześnie, może i dzisiaj jest za wcześnie. W każdym bądź razie w moim przekonaniu pierwszy tomik był zbyt wcześnie wydany, o jakieś 2 lata za wcześnie. Ja powinnam dojrzeć w tym swoim pisaniu. Ale jej zależało na tym, to jest tomik przepiękny, bo na każdej stronie jest jej kolorowy obraz. Więc to jest no, wyjątkowe wydanie.
A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy te tomiki są gdzieś dostępne jeszcze? Gdyby nasi słuchacze chcieli kupić na przykład taki tomik, wierszy pani?
Nie, 2 pierwsze już nie są. Lira i Lutnia już nie są dostępne. Natomiast te wiersze szaro-złote, jedne i drugie tak.
Aha, i gdzie ich możemy szukać?
A u mnie?
Aha, można się zgłosić po prostu do pani na stronie facebookowej i wtedy
tak jest.
Zakup tego tomika, no podejrzewam, że łącznie z autografem, dedykacją, prawda? Można sobie zafundować.
Dobrze. To są nieduże formaty, to się łatwo, to są książeczki, które się mieszczą łatwo w torebce, a jednocześnie zawierają, każdy z nich zawiera około 200 wierszy.
O, to rzeczywiście są poważne już dzieła. Proszę nam w takim razie przeczytać jakiś wiersz, żebyśmy się zachęcili jeszcze bardziej do kupna.
Przeczytam Państwu teraz Villanelle. Uprzedzam, Villanelle bardzo ciężko się czyta, bo to niektóre frazy trzeba czytać na jednym oddechu, a ja już taka, nie wiem, czy ten oddech mi się czy mi wystarczy.
My tutaj powiemy, że z tym oddechem ma Pani teraz kłopoty po przejściu niedawnej choroby, prawda?
No tak, to też. Ale coś miałam jeszcze dodać. Villanella to jest wiersz jeden z trudniejszych do napisania. Tam frazy muszą się powtarzać. To nie jest tak, że to jest błąd, że ja powtarzam całe wersy. To tak musi być. Takie są zasady budowy Villanelli. A tytuł: Wiatr nad Bałtykiem. To wiatr fale rozhuśtał, grzywy pędzi białe, a choć słońce zachodzi, nie chce wcale ścichnąć. Rozkołysany Bałtyk wygląda wspaniale. Wiatr udaje, że nie dba, że wszystko niedbałe. Zabronił ptakom latać, szczególnie rybitwom. Tak fale rozhuśtał, że grzywy są białe. Czyżby gniewał się bardzo, groził arsenałem? Potrafi być cirkiem, bryzą energiczną. Rozkołysany Bałtyk wygląda wspaniale. Słońce musi utonąć. Jest pod chmur nawałem. Samo ma wybrać falę szarą, aksamitną. A wiatr jest coraz większy. Grzywy pędzi białe. Choć bywa, że przycichnie, wtem zrywa się cwałem. Ma niespożyte moce, siłę energiczną. Rozkołysany Bałtyk wygląda wspaniale. Północny, lodowaty, lubi morskie fale. W tworzeniu wielkiej grozy bywa rekordzistą. To on fale rozhuśtał, grzywy pędzi białe. Rozkołysany Bałtyk wygląda wspaniale.
Bardzo, bardzo pięknie. Chciałabym jeszcze Pani Elżbieto dopytać o tematykę, bo właściwie większość wierszy, jakie nam Pani tutaj zaprezentowała, mówią nam o różnych wydarzeniach w przyrodzie. Czy tylko taka tematyka w Pani wierszach występuje? Czy możemy znaleźć również człowieka?
Moje wiersze ociekają miłością. Tęsknota za miłością jest wszędzie. Czasem piszę jako kobieta, czasem piszę jako mężczyzna, ale to nie zawsze, że to ja tak kocham, tylko po prostu się wcielam w jakąś tam kobietę.
Czyli tak zwany podmiot liryczny.
Tak jest.
Pisze pani też, mówi pani z punktu widzenia mężczyzny. Ja może znowu wrócę troszeczkę tak do swoich doświadczeń. Bardzo lubię pisać z punktu widzenia mężczyzny, ale to tak trochę przekornie, ponieważ panowie zawsze uważają, że oni najlepiej piszą o kobietach. Oni bardzo dobrze znają duszę kobiecą, więc ja im pokazuję, że my męską też znamy. A jak pani sobie radzi z tym pisaniem jako mężczyzna?
Widzi pani Krystyno, to nie jest tak, że ja specjalnie chcę pisać jako mężczyzna. Dla mnie wiersz to jest błysk. Powieść piszę 2-3 lata, a wiersz to jest chwila, to jest kilka minut, tyle ile ręce biegną po klawiaturze albo po kartce papieru. Więc to nie jest, ja się nie zastanawiam, czy to będzie mężczyzna, czy kobieta. Po prostu tak naszło, tak zapisałam.
Aha. No i mamy już pełne wyjaśnienie. W takim razie poprosimy o kolejny wiersz.
Zaufaj mi. Ostatni raz. kromkę miłości, cud obdarowania, święto sumienia. Zaufaj mi, może to uratuje moją duszę. To był wiersz bez tytułu. I to doskonale, to tak jakby mężczyzna prosił.
Oczywiście, jak najbardziej tak to wyczuwamy. W takim razie jeszcze chciałam zapytać o ten projekt z siostrą. Proszę nam trochę więcej o nim opowiedzieć, bo to słowo, obraz, takie połączenie, to no, znane już wielokrotnie było u innych osób, ale robiła to pani z siostrą. Jakie w pani to wywoływało emocje?
Aż westchnęłam tutaj sobie. Nie wiem, nie umiem, to się nie wszystko się da na wprost odpowiedzieć. Ona miała wejście na mojego bloga, wchodziła i czytała. I dzwoniła. To jest źle, tamto bardzo dobrze. I ja poprawiałam. Ona nie zawsze miała czas, bo ona była zajęta, ona była malarką przecież. Także później miała wernisaż i wpadłyśmy obie na pomysł, żeby do każdego jej obrazu napisać wiersz. No i napisałam te wiersze do jej obrazów. Zresztą pisałam wiersze nie tylko do jej obrazów, ale był taki pan Henryk, malarz z Krakowa. I tam powstało kilka moich wierszy do jego obrazów. Nie pamiętam tytułów, ale jeden to chyba był coś o czarnym stawie, inny był o białym koniu, jeszcze inny tam opisywał jakąś miłość w zielonościach. To lubiłam pisać do obrazów. To mi się podobało. To nie były ekfrazy, tylko opisywanie moich emocji wywołanych obrazem.
Ale czy te wiersze zostały wydane właśnie w formie takiej obrazy i wiersze?
Nie, nie, nie.
To tylko pani robiły to tak dla siebie. I jeszcze dopytam o siostrę. Mówi pani, że była pani pierwszą jakby taką czytelniczką, bardzo wnikliwą korektorką. Na jej korekty pani przeważnie przystawała. Czy ma pani teraz jakąś taką osobę, tego pierwszego czytelnika, który, no powiedzmy sobie, jednak w pewnym sensie pomaga twórcy, bo zwraca uwagę na pewne niedociągnięcia?
Nie, teraz nikogo takiego nie mam. Mam koleżanki poetki, mam kolegów poetów, ale do nikogo nie zwracam się z takimi sprawami. Ludzie są zagonieni, ludzie, a poza tym nie tylko zagonieni, ale zdarzają się i zazdrośni.
No to jest taka cecha, która niestety jest ludziom przypisana, to tak. To. I zawiść taka dzisiaj, no rzeczywiście, a zwłaszcza w
Facebooku to jest bardzo nagminne, tak. Bardzo.
Tak, tak. Wie pani, no, ciężko się jest pogodzić, że to, co w naszej duszy gra, w dzisiejszych czasach, w tym natłoku tych wszystkich dzieł, które się ukazują, nazwijmy to tak, gdzieś tam ginie, prawda? My byśmy chcieli, żeby to było bardziej zauważone. Dlatego jest taka rywalizacja, taka walka o to, żeby gdzieś pokazać się jednak, zabłysnąć bardziej niż inni twórcy. To rzeczywiście się zgadzam. No i stosuje się różne metody, żeby osiągnąć ten cel, chociaż no nie wszystkie są moim zdaniem dobre, ale to jest inna sprawa. Poprosimy o wiersz i jeszcze chcieliśmy pani zadać jedno pytanie.
No to może teraz bardzo króciutki, pod tytułem Umieram bez ciebie. Zabrałeś ze sobą skrzydła naszej miłości, szept pełen najczulszych wyznań, zgasiłeś światło. Umieram z tęsknoty za tobą. I jeszcze jeden, trochę
proszę,
dłuższy.
Proszę bardzo.
Jeśli ukołyszysz, gdy kołysać będziesz, gdy zamkniesz naszą ciszę, gdy całując ręce będziesz szeptał swą czułość, delikatne słowa. Wiem, mój drogi, pamiętam. Tak byś mnie całował, jak kiedyś to robiłeś, jak nadal to robisz. I otwierasz niebo, w cudowności zdobisz. A ja cię kocham bardzo. To aż nie przystoi, by z takim oddaniem ja tak do ust twoich, do ramion, do bliskości. Powstaje poemat o naszej miłości. Może to tak trzeba, by wikłając się w miłość i wielkie oddanie, szeptań, zostań do świtu, zostań. Czy dla mnie zostaniesz?
No muszę powiedzieć, że przepiękne historie nam pani opowiada tutaj w wierszach. Bardzo piękne i dziękujemy za to. Chciałam jeszcze powiedzieć, że w naszym programie zawsze staramy się z gośćmi odpowiedzieć sobie na pytanie, czym właściwie jest ta poezja. Czasem staramy się to własnymi słowami taką definicję ułożyć, a czasem po prostu nasz gość odpowiada na to pytanie swoim wierszem. Czy mogłaby nam pani powiedzieć, co to jest poezja? Czym jest poezja dla pani?
Nie wiem, czym jest poezja. Słowa zebrane, związane najpiękniej, jak się potrafi. I ważne, żeby wywołały emocje. Jeżeli nie wywołują emocji w ludziach, nieważne, czy dobrych, czy złych, to znaczy w tym sensie, czy ludzie się cieszą, czy złoszczą, to byle jaki wiersz. To musi być, wiersz musi przemawiać do ludzi. A pani mówi, że moim wierszem, to jest taki żartobliwy wierszyk.
Ale chętnie go poznamy.
Żartobliwie. Nie ma mnie. Jakbym pod ziemię się z nagła zapadła. Może nie do końca została kokarda, nie ma gdyż. Trzeba tak zwinnie pomiędzy słowami wywinąć prozę, pozostać z wierszami, gdy tak lirycznie, niemal natręctwo słów ciszy, jest wiersz za wierszem w obrazach i w myśli. Tak jak mówiłam, wiersz przychodzi moment i jest wiersz, kilka minut. To nie znaczy, że ten wiersz można ludziom pokazać. Powinno się poczekać, niech ona sobie poleży, niech on sobie poleży. Dopiero później poprawić go, sprawdzić, czy nie ma powtórzeń, czy nie ma... No, trzeba go wycyzelować, wygładzić.
No tak, ale ten Facebook, to, że te Instagramy, to, że my możemy już natychmiast się podzielić tym, co właśnie wymyśliliśmy, to on nas właśnie pcha do tego, że już chcemy. I ja tą taką twórczą jakby, taki twórczy pośpiech wyczuwam czasem w tekstach czytanych właśnie na social mediach. I muszę powiedzieć, że no często sobie myślę, że jednak ten czas odleżenia, ja bym to powiedziała, czasem dobrze robi naszym utworom. Pani Elżbieto, ja bardzo chciałam serdecznie podziękować za niezwykle miłe, sympatyczne spotkanie. Za to, że tak pięknie się pani przed nami otworzyła, że opowiedziała nam pani o rzeczach, które dla pani są bardzo ważne, a my mogliśmy ich w skupieniu wysłuchać. Dziękuję też za piękne wiersze, które nam pani tutaj przeczytała. Chciałam przypomnieć naszym słuchaczom, że naszym dzisiejszym gościem była poetka, pisarka, pani Elżbieta Żukrowska, której twórczość możecie państwo śledzić zarówno na stronie facebookowej Elżbieta Żukrowska, jak i na blogu Myślę sobie 3. Do tego państwa ze swojej strony serdecznie zapraszam, znajdziecie tam państwo naprawdę cudne, wspaniałe, refleksyjne, mądre wiersze. Pisane może nie tak strasznie współcześnie jak to dzisiaj, ale za to z jakim z jaką piękną frazą i można śmiało powiedzieć mistrzostwem. Oprócz wierszy znajdziecie Państwo tam również prozę, o której dzisiaj mało mówiliśmy, ale muszę o tym wspomnieć, ponieważ Pani Elżbieta na swoim blogu i na stronie facebookowej pisze powieść w odcinkach. Ta powieść ma fanów, którzy codziennie czy tam co kilka dni czekają na kolejny odcinek. Kiedyś forma takiej powieści w odcinkach była bardzo modna i stosowana w różnych pismach. Dzisiaj jest to właściwie taki, można by powiedzieć, pewnego rodzaju fenomen. Ja zapraszam do czytania tej powieści i lajkowania, pisania swoich uwag, bo jak wiem, autorka sobie je bardzo wysoko ceni. Bardzo, dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Elżbieto za
dziękuję
udział.
Dziękuję bardzo za możliwość spotkania się z Państwem w tym wieczornym radio. Dziękuję Pani Krystyno. Bardzo mi było miło gościć u Państwa, u Pani.
Cieszę się bardzo. Myślę, że to może nie ostatnie nasze spotkanie. Dobranoc Pani Elżbieto. Dobranoc Państwu. Mhm.